zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy Kotwicza. Jeśli ktoś z Państwa chce wygłaszać swoje interpelacje, to proszę od razu zaznaczać pana radnego Juliusza Kubla dotyczące upomnienia w sprawie uiszczenia podatku od nieruchomości, pana radnego Michała Grześcia dotycząca niszczenia ulic, chodników i samochodów mieszkańców Czestiry wjeżdżające w wąskie uliczki osiedla warszawskiego i pana radnego Michała Grzesia dotycząca przejścia z ulicy Mścibora na ulicę Dobromiły. Kolejna pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie wartości i trybu zakupu energii elektrycznej przez miejskie jednostki i spółki. Pana radnego Szymona Wachowiaka, interpelacja w sprawie dróg wewnętrznych. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca uzyskania środków na dofinansowanie wymiany zieleni na gruntach miejskich i spółdzielczych. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca przyznawania dotacji z zakresu kultury. Pana radnego Norberta Napieraja w sprawie konieczności doposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z przejawami agresji wobec nich na poznańskich ulicach. W sprawie też pana radnego Norberta Napieraja w sprawie lokali, sprzedaży lokali mieszkalnych w odrestaurowanych kamienicach miejskich. To wszystkie są interpelacje, które wpłynęły do biura rady. Rozumiem, że swoje chce wygłosić pan radny Tomasz Lewandowski. Oddaję panu głos, a państwo proszę o zgłaszanie się z zapytaniami.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, słowo wyjaśnienia, dlaczego właśnie wygłaszam interpelację, nigdy do tej pory tego nie czyniłem. Wcześniejszą interpelację w niemalże identycznej treści zgłosiłem do pana prezydenta. W odpowiedzi na interpelację nie znalazły się żadne odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania. Pytania dotyczyły trybu zakupu energii elektrycznej od roku 2007 do roku obecnego. Dostałem informację od pana prezydenta na temat tego, co miasto Poznań zamierza w tym zakresie zrobić. Natomiast nie dostałem żadnej informacji na temat tego, co miasto Poznań w tym zakresie do tej pory zrobiło. Stąd sformułowałem w moim przekonaniu bardziej konkretne pytanie i liczę na odpowiedź pana prezydenta na te pytania. W treści interpelacji. W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 lutego 2010 roku pan prezydent zawarł obszerną informację na temat tego, co miasto Poznań zamierza zrobić w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. Jednak nie zawarł odpowiedzi na pytanie sformułowane w interpelacji, to jest nie udzielił informacji na temat tego, co miejskie jednostki i spółki z udziałem miasta Poznań zrobiły w tym zakresie w latach 2008, 2009 i 2010 roku. Wbrew treści odpowiedzi na interpelację, problem, który poruszyłem, nie dotyczy tylko optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ale także naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku dokonywania wyżej wymienionych zakupów w trybie przetargu publicznego. Mając na względzie powyższe...
Szanowni Państwo, pozwólmy panu radnemu wygłosić interpelację.
Dziękuję panie przewodniczący, już myślę, że szybciutko mi to zajmie. Mając na względzie powyższe, ponownie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe konkretnie sformułowane pytania. Pytanie pierwsze. Proszę podać wartość zakupu energii elektrycznej skumulowane dla całego podmiotu w rozbiciu na lata 2008 i 2009 w następujących spółkach i jednostkach miejskich. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, wartość zakupu dla wszystkich jednostek podlegających POSIR, podkreślam, Atlantis, gospodarstwo pomocnicze pływania przy gimnazjum nr 12, Zakład Robót Drogowych, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskich, publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegające miastu Poznań, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Aquanet S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Spółka z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie, Spółka z o.o., Port Lotniczy Poznań-Ławica, Spółka z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o., Remondis Sanitech, Spółka z o.o. Pytanie drugie. Proszę o udzielenie informacji, w jakim trybie wskazane w punkcie pierwszym podmioty dokonywały zakupu energii elektrycznej w rozbiciu na lata 2008-2009, to jeszcze odbywało się to w trybie przetargu publicznego. Przy zakupie w trybu przetargowym proszę o wskazanie, czy zamówienie dotyczyło usługi kompleksowej, to jest przesył i dostawa energii, czy rozbito zamówienie w postępowaniu przetargowym na te dwie usługi. Pytanie numer 3. Proszę o udzielenie informacji, czy wskazane w punkcie pierwszym podmioty zorganizowały w 2009 roku przetargi na zakup energii elektrycznej na rok 2010. Pytanie numer 4 i ostatnie już. Proszę o wskazanie działań podjętych przez Urząd Miasta Poznania, począwszy od lipca 2007 roku, skierowanych na przestrzeganie przez miejskie jednostki i spółki z udziałem miasta przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu energii elektrycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu i przechodzimy do pytań. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam kilka pytań dotyczących...
To tylko prosiłbym, gdy pani radna za każdym razem mówiła, że to jest kolejne pytanie, żeby czas liczyć od nowa.
Mam 3 albo 4 pytania dotyczące problemu hałasu przy ulicy Gwarnej i przy ulicy Kościuszki i zadam je łącznie, także nie zabiorę 8 minut, tylko znacznie mniej, może 2. Chciałam zapytać pana prezydenta, jakiej odpowiedzi udzielił, jakie praktyczne działania podjął w odpowiedzi na pismo, które skierowali mieszkańcy ulicy Gwarnej 9 do pana prezydenta 19 stycznia i podobne pismo dotyczące tego samego problemu mieszkańcy ulicy Kościuszki. Pismo wpłynęło 30 stycznia. Problem dotyczy klubu muzycznego Broadway, który został otwarty, czy zaczął funkcjonować w listopadzie ubiegłego roku przy ulicy Gwarnej, w obiekcie, w którym kiedyś były lokale kupieckie. I tutaj mieszkańcy podnoszą, że nie są w stanie spać, że jest głośna muzyka, hałas, drgania, etc., etc. do godziny 4 nad ranem. Proszę o pilne dokonanie pomiarów. Są zgłoszenia na policję, są zgłoszenia do Straży Miejskiej. Z tych pism wynika, że nawet policja czuje się bezradna, bo właściciele lokalu nie reagują na interwencje. Teraz 3 pytania. Ponieważ 2 grudnia mieszkańcy zwrócili się do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej. Czy została ona przeprowadzona, gdyż istnieje obawa, że nie ma tam zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym lokalu. Jednocześnie 29 grudnia, i to jest kolejne pytanie do Wydziału Działalności Gospodarczej, zostało zgłoszone, że istnieje podejrzenie, że ten lokal nie figuruje w rejestrze działalności gospodarczej, to znaczy wręcz taką odpowiedź otrzymali mieszkańcy. I Wydział Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta, kolejne pytanie, czy podjął jakieś działania, gdyż mieszkańcy zostali poinformowani, że nadzór budowlany ma trudności w przeprowadzeniu kontroli z uwagi na przesyłane zwolnienia lekarskie właścicieli tej dyskoteki. Jedynym zabezpieczeniem przed hałasem tego lokalu, której dokonał właściciel, to obłożenie otworów wentylacyjnych jakimiś kocami, co jakby nie tworzy jakiejś atmosfery, że ten lokal jest bezpieczny. I proszę o odpowiedź, czy zostały podjęte jakieś działania w związku z hałasem i także w związku z tymi zagrożeniami, o których wspomniałam. To tyle w tej kwestii i kolejnych kilka pytań dotyczy organizacji festiwalu Rock in Rio, planowanej organizacji, a nie tyle może samej organizacji, co mam tutaj pytania dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi osobom, które pytają o tę kwestię pana prezydenta. Tutaj mam wniosek o udostępnienie informacji publicznej pana, który zwrócił się o informacje, które wydają się prostymi informacjami. Wnosi o wydanie kserokopii listu intencyjnego, które podpisało miasto Poznań z agencją For a Better World. Wnoszę o podanie, czy festiwal Rock in Rio ma zorganizować firma, agencja czy fundacja. Takie określenia znajdują się w wypowiedziach pana prezydenta Chińca. Wnoszę o wydanie kserokopii dokumentu, z którego będzie wynikała pełna nazwa podmiotu z Portugalii, łącznie z siedzibą i numerem rejestru. Obywatel ma prawo o to zapytać, urząd powinien udzielić tych informacji, natomiast odpowiedź, jaka została udzielona, to to, że ta odpowiedź będzie udzielona za 2 miesiące. Taki sposób odpowiadania rodzi od razu podejrzenia u osób, które mają wątpliwości do tego festiwalu. No są wątpliwości do tego festiwalu, na tej sali też były one przez radnych wyrażane, że coś jest nie tak, że ktoś chce coś ukryć. To są proste pytania, może by pan prezydent Chin dzisiaj w takim razie udzielił tej odpowiedzi, żeby nie powiększać tej atmosfery wątpliwości wokół spraw prostych. I kolejne pytania, które zostały zadane i które chciałabym powtórzyć, bo ze swojej strony, czy pan prezydent ma wiedzę o tym, iż Automobil Klub Wielkopolski nie jest użytkownikiem wieczystym toru Poznań, gdyż decyzja o przekazaniu terenu w wieczyste użytkowanie została wycofana z obrotu prawnego przed 2000 rokiem, ostatecznie wyrokiem sądu administracyjnego. Automobil Klub nie posiada tytułu prawnego do tego terenu, jest to własność prywatna. Decyzja o przekazaniu tego terenu w zarząd została uchylona przez dwie instancje oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym stwierdzono nieważność z powodu rażącego naruszenia prawa. I czy pan prezydent ma te informacje, czy może je potwierdzić? Proszę o odpowiedź dzisiaj, żeby znowu ukrócić jakieś spekulacje wokół tej sprawy, dlaczego to ta odpowiedź nie może być, czy nie chce być udzielona. Czy w związku z tymi informacjami, które się pojawiły, jeżeli one są prawdziwe, o Automobil Klubie, o tym, że nie włada tym terenem, miasto nadal rozważa przeznaczenie 32 milionów, ewentualnie jeszcze kolejnych 10 milionów na organizację tego festiwalu na tym torze. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani radnej. Teraz sam sobie pozwolę udzielić głosu. Mam dwa pytania. Jedno to pytanie skierowane w formie maila, w razie czego służę treścią tego maila przez mieszkańców, a konkretnie przez jednego z mieszkańców ulicy Wrocławskiej. Dotyczy on uciążliwej, tak wynika z treści tego maila, działalności klubu Czekolada położonego u zbiegu ulic Jaskółczej i Wrocławskiej. Podobno jest tam bardzo wiele interwencji służb policji, służb porządkowych, kłopoty z dojazdem, z parkowaniem, no i oczywiście zakłócenia miru, który tam, że tak powiem, mieszkańcy do tej pory mieli. Pytanie, czy właśnie, prosiłbym tutaj o odpowiedź pisemną, w razie czego, tak jak powiedziałem, służę tym zapytaniem, czy jakieś informacje na ten temat są znane naszym służbom, czy ewentualnie jakieś działania były w tej mierze podjęte, jak ta sprawa wygląda. I drugie pytanie mam, też prosiłbym o odpowiedź pisemną, ponieważ wiemy głównie z doniesień medialnych, że miasto nasze, przedstawiciele miasta prowadzą rozmowy z organizatorami festiwalu Kamery Masz, ponieważ może nie wszystkim są znane, ale z publicznych środków masowego przekazu można było dowiedzieć się, że jedną z przesłanek, która może spowodować, że ten festiwal przestanie odbywać się w Łodzi, jest brak gwarancji władz miasta na dosyć pokaźną inwestycję, którą organizatorzy planowali, kilkusetmilionową, w związku z czym prosiłbym o, jeżeli to oczywiście nie jest objęte tajemnicą negocjacji, no w jakimś sensie powiedzmy handlowych, między miastem a organizatorami tego festiwalu, o wskazanie, jak co ewentualnie jest w pakiecie, którym my kusimy organizatorów festiwalu Kamery Masz, bo oczywiście byłoby to na pewno dla miasta wspaniałe wydarzenie, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zadeklarować takie rzeczy, na które po prostu nas stać. Także to są te dwa pytania. Na oba prosiłbym o odpowiedź pisemną, a tak jak powiedziałem, w razie potrzeby służę tym mailem od mieszkańców ulicy Wrocławskiej. Dziękuję i udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka mam tych pytań. Pierwsze pytanie
dotyczy... Prosiłbym tylko zaznaczać, że zacznę pan następny.
Będę się starał. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii podniesionej przeze mnie w oświadczeniu dotyczące kłopotów komunikacyjnych mieszkańców ulicy Grzybowej na Dębcu. Ja sprawę opisywałem w oświadczeniu, natomiast mam konkretne pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto jako współwłaściciel działki, na której postawiono płot, uniemożliwiając mieszkańcom swobodne przedostawanie się do pętli tramwajowej, do lekarza, do całego, że tak powiem, najbliższego centrum aktywności na Dębcu, tą drogę mieszkańcom odcięto płotem, postawionym na działce, której współwłaścicielem jest miasto. Dlaczego miasto jako współwłaściciel nie egzekwuje w sposób konsekwentny natychmiastowego usunięcia tego nielegalnego nakładu? Ma do tego pełne prawo, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, aby jako współwłaściciel domagać się możliwości choćby dostępu na teren, którego jest współwłaścicielem. Postawienie płotu jest rzeczą jasną, że taki dostęp uniemożliwia miastu jako współwłaścicielowi. W związku z tym jak najbardziej w ramach przepisów prawa jest domaganie się usunięcia tego płotu. Mało tego, również istnieje groźba zamknięcia pobliskiej ulicy Jałowcowej. W związku z tym drugie moje pytanie, czy miasto podejmuje w tej chwili działania mające na celu zabezpieczenie swojej własności przed postawieniem tam płotu, który zupełnie już zablokuje jakikolwiek ruch komunikacyjny na tym terenie. Trzecie pytanie dotyczące tego tematu. Czy prawdą jest, że miasto zamiast egzekwować uprawnienia współwłaściciela tego terenu, w tej chwili prowadzi działania zmierzające do wyzbycia się udziałów w tych działkach, czym ostatecznie zamknie sobie furtkę do jakiejkolwiek możliwości interwencji? Jeżeli tak, jeżeli byłoby to prawdą, mam nadzieję, że nie jest, byłoby to dla mnie działanie zdumiewające i wprost wymierzone w interesy mieszkańców tamtego obszaru. I wreszcie pytanie ostatnie dotyczące tej sprawy. Dlaczego mieszkańcy, którzy kierują swoje zapytania dotyczące tego tematu do Wydziału, między innymi do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, nie otrzymują odpowiedzi na swoje pisma? Przynajmniej przykład dwóch takich pism, jedno z listopada zeszłego roku i drugie z 1 lutego 2010 roku, gdzie zostało pismo skierowane, a mimo to mieszkańcy do dzisiaj nie doczekali się na te pisma odpowiedzi. To jest jakaś bardzo dziwna dla mnie praktyka administracyjna, że mieszkańców pozostawia się w istotnych dla nich sprawach życiowych bez odpowiedzi. Prosiłbym o odpowiedzi w tej sprawie możliwie pilnie, bo sprawa jest dla mieszkańców do najwyższej wagi. Także tu nie ma czasu, żeby 3 tygodnie czekać formalnie na odpowiedź. Tym bardziej, że temat jest znany, stanowi przedmiot moich wielokrotnych rozmów i z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i z panem prezydentem Kruszyńskim. Dlatego bardzo proszę w tym temacie o pilną odpowiedź. To jest pierwsza kategoria pytań. Druga kategoria pytań dotyczy problemu na Junikowie, gdzie to przy ulicy Szadeckiej właściciel zamienia taki zakątek, to się dosłownie nazywało zakątek, taki budynek prowadzący działalność kulturalną dla dzieci, na sklep Biedronka. I są z tym związane konkretne pytania. Inwestycja ta prowadzona jest w oparciu o pozwolenie na budowę numer 86/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku, a planowany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 3 marca 2010. Pytanie numer 1. Dlaczego o postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę nie byli zawiadomieni właściciele sąsiadujących nieruchomości, nawet tych bezpośrednio przyległych do działki, na której prowadzone są prace? Pytanie numer 2. Dlaczego w sprawie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ufając oświadczeniu inwestora, iż budynek nie zmienia swojej funkcji? Wydaje mi się, że działalność kulturalna służąca dzieciom, a sklep Biedronka to jest jednak mimo wszystko zmiana funkcji, ale być może się mylę, dlatego proszę o odpowiedź na to pytanie. Pytanie numer 3. Budynek został gruntownie przebudowany, zmieniła się diametralnie forma architektoniczna obiektu. Zamurowano większość okien, obydwoje drzwi prowadzących do obiektu. W związku z tym zmienił się sposób zagospodarowania terenu. Konieczna wydawałaby się zgoda sanepidu na pracę ludzi w warunkach pozbawienia dopływu światła dziennego. Zamurowano najniżej położone drzwi do budynku i to wpłynęło w rozumieniu prawa na wysokość budynku. Pytanie teraz, jaka jest reakcja Wydziału Urbanistyki i Architektury w kontekście takich zmian architektonicznych formy budynku. Pytanie kolejne. Inwestor zabudował pod parking teren do niego nienależący i złożył oświadczenie, że posiada umowę z Zarządem Dróg Miejskich na dzierżawę innych miejsc, które są zbilansowane jako miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla. Te miejsca, zgodnie z deklaracją inwestora, to są miejsca, które wykraczają w ogóle poza teren jego własności. Pytanie, czy jest taka umowa z Zarządem Dróg Miejskich i na ile miejsc ona opiewa parkingowych i czy jest ona w zgodności z przepisami prawa? Pytanie kolejne, czy Zarząd Dróg Miejskich posiada uzgodnienia z inwestorem w zakresie możliwości dojazdu do nieruchomości? To jest osiedle domów jednorodzinnych, jest tam bezpośrednim sąsiedztwie jest pieszojezdnia, nie ma dobrego dojazdu tej nieruchomości. Pytanie, jak to się ma do wydania pozwolenia na budowę? Na te wszystkie pytania, które moim zdaniem wskazują na istotne problemy w kontekście tego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, chciałbym uzyskać pilną odpowiedź. Odpowiedź taką mogę uzyskać, nie upieram się przy odpowiedzi na piśmie, tylko odpowiedź taką chętnie uzyskam podczas spotkania, jeżeli pan prezydent mógłby mi wyznaczyć, z prezydentem Stępniem, który jest niestety nieobecny, wraz z udziałem mieszkańców zainteresowanych tą kwestią. Najlepiej jeszcze być może uda się to zrobić w tym tygodniu, ponieważ sprawa w związku z tym, że 3 marca obiekt ma zostać oddany do użytkowania, jest niecierpiąca zwłoki. Także chętnie umówię się w trybie pilnym na spotkanie z panem prezydentem, prosiłbym o takie spotkanie i wówczas mam nadzieję, że uda się uzyskać odpowiedzi na te wszystkie zadane przeze mnie pytania w tej sprawie. Trzecia kategoria pytań dotyczy, to będzie jedno pytanie tak naprawdę, dotyczy ulicy Chojnickiej. Ja w swojej interwencji telefonicznej w rozmowie z panem komendantem Radmanem, komendantem Straży Miejskiej, zwracałem uwagę kilka tygodni temu na zaleganie tam dużej warstwy skutego lodu takiego na ulicy. Nie można było tą ulicą tak naprawdę przejechać. To wynikało jak zadeklarował pan komendant, który zbadał tą sprawę wówczas, ze złego drenażu nieruchomości położonych powyżej już w gminie Rokietnica, ponieważ to jest na granicy Rokietnicy i Poznania. Woda spływająca po prostu zalała ulicę, zamarzła ta ulica i w ten sposób sprawiła, jakby uniemożliwiła jakąkolwiek komunikację. Ten lód rzeczywiście został skuty, mam nadzieję, że na skutek też między innymi mojej interwencji. I przez jakiś czas tam sytuacja się znacząco poprawiła. Natomiast w tej chwili jakby sytuacja wraca, to znaczy mam wrażenie, że to nie jest kwestia złego drenażu, tylko to jest kwestia osoby bądź grupy osób, które nielegalnie odprowadzają po prostu wodę z którejś z nieruchomości, bo tam regularnie płynie strumyk wody tą ulicą w dół. Jak mieszkańcy ci położeni poniżej deklarują, ta woda niekiedy paruje, więc wydaje się, że gorąca woda płynąca w dół ulicą to nie jest kwestia złego drenażu nieruchomości, tylko raczej jest to woda z pralki bądź kąpieli po prostu spływająca. W związku z tym zwracam się z pytaniem ponownie do Straży Miejskiej, jakie działania można podjąć takie, aby ustalić, czy nie jest to po prostu nielegalny odpływ z którejś z nieruchomości położonej powyżej, bo w przeciwnym razie ta ulica w kilka miesięcy zostanie zniszczona, to jest nowo wybudowana ulica i szkoda, żeby miasto musiało tą ulicę budować tak naprawdę od nowa. I ostatnie pytanie dotyczy kwestii, którą ja już zapowiadałem, że podejmę w zapytaniach, to znaczy delegacji do Vancouver na ogłoszenie decyzji w sprawie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Chciałem uzyskać pisemne wyjaśnienie dotyczące kosztów tej delegacji, składu osobowego delegacji, ze szczególnym wyróżnieniem tego, jakie zadania realizowali poszczególni członkowie delegacji przed ogłoszeniem tego wyniku, a także jakie zadania realizowali po ogłoszeniu, ponieważ delegacja pozostawała tam jeszcze przez 5 dni po ogłoszeniu werdyktu, niestety dla Poznania niekorzystnego. Bardzo bym prosił, żeby ta informacja pisemna, dlatego nie wnoszę o informację ustną, tylko o informację pisemną, była możliwie wyczerpująca. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Żeby podtrzymać tradycję poprzednika, też mam dzisiaj trochę pytań, 10 razem. Dwa krótkie, ale temat, który się ciągnie już właściwie od 5 lat. Na dzisiaj chciałbym wiedzieć pisemnie, panie prezydencie, odpowiedź na wszystkie bym prosił. Jaki jest stan zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania na osiedlu Zwycięstwa i kiedy planuje się ich przedłożenie Radzie? Bo to już naprawdę bardzo się przeciąga. Drugie pytanie jest bardzo krótkie. W którym roku jaką sumą wsparł z budżetu miasta Poznania prezydent remont pływalni Klubu Sportowego Poznania położonej przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu? I teraz jeden temat i tu jest kilka pytań, które pojawiło się po kilku spotkaniach moich z mieszkańcami z terenu Winograd i z władzami spółdzielni. Ponieważ miastu grozi na dzisiaj wypowiedzenie umowy najmu przedszkola nr 175, które jest własnością spółdzielni. Tak naprawdę na dzisiaj obowiązuje już ważna decyzja, ważna uchwała Rady Osiedla, Osiedla Zwycięstwa dokładnie. Kolejne są spotkania i kwestia, czy będzie uchylona, czy nie, ale myślę, że gdyby pan prezydent też znalazł czas na kolejne spotkanie, bo wiem, że pan prezydent już się spotykał ze spółdzielcami, a ja bym chciał uzyskać odpowiedzi na następujące pytania. Co prezydent zamierza zrobić, jeżeli PSM wypowie umowę? Tak faktycznie od wczoraj ona już jest wypowiedziana, tylko pewnie jeszcze nie ma takiej wiedzy na piśmie. Jaka liczba dzieci uczęszczających jest zameldowana na terenie Zwycięstwa, jaka na terenie PSM Winogrady, a jaka jest spoza tego terenu? Czy jest możliwa i czy jest rozważana rozbudowa przedszkola 181, ponieważ w bardzo niedalekiej odległości jest przedszkole 181, które mogłoby być rozbudowane. Podnosi się zły stan techniczny tego budynku też, w przedszkolu 175. Czy Wydział Oświaty ma jakąś ekspertyzę na temat stanu technicznego tego budynku? A jeżeli miał taką wiedzę, to czy prezydent zabezpieczył środki na remont tego obiektu? Lub czy zabezpieczył środki na budowę innego obiektu w okolicy o takiej samej funkcji? Czy wiecie państwo, jaka jest stawka najmu? Znaczy musicie wiedzieć, prosiłbym o podanie stawki najmu, za jaką spółdzielnia udostępnia ten budynek. I też dosyć ciekawa jest sytuacja z reklamami, które są na terenie przedszkola, ponieważ wpływy z tych reklam wpływają do przedszkola. Chciałbym wiedzieć, jakie to są kwoty, jak są spożytkowane, bo na pewno nie były spożytkowane na remonty, z tego co widać po stanie przedszkola. I tutaj dopełnia całości tych pytań do tego tematu, bo że tak powiem, na dzisiaj wiem, że stanowisko prezydenta jest takie, żeby spółdzielnia przedłużyła wynajem. To pytam się też, dlaczego prezydent Kruszyński nie wyraził zgody na sprzedaż części gruntu miejskiego przy przedszkolu 175. Prosimy o podanie powierzchni tej działki. To miała być sprzedaż w trybie maski budowlanej, a jeżeli nie sprzedał, to w takim razie co miasto planuje wybudować na tym terenie albo jak chciałoby zagospodarować ten teren? Ten teren jest bardzo mały i sam jestem ciekawy, jaką funkcję wymyślono dla tego terenu, bo też dla państwa wiedzy spółdzielnia planuje tam inwestycje mieszkalno-usługową, już tak do końca nie jest sprecyzowane. Jest pytanie, czy będzie wola porozumienia z miastem, czy nie. Także bardzo bym prosił o odpowiedź na te pytania. Jeżeli będzie wola pana prezydenta na spotkanie z przedstawicielami samorządu, to myślę, że to pomoże podjąć właściwą decyzję też wszystkim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałbym poprosić w dwóch sprawach powiedzieć. I tak się składa, że w dwóch sprawach, o których mówił pan radny Szymon Szynkowski. Po pierwsze, jeśli chodzi o ulicę Szadecką, Pogorzelską, to te informacje, bym poprosił o informacje na te pytania, o których pan radny mówił, na piśmie. Do mnie też w tej sprawie interwencja pewna trafiła, tak żeby nie będę powtarzał tych pytań, ale prosiłbym możliwie szybko informacje na piśmie. Spotkanie to już nie będę się w to mieszał panu radnemu, bo to pewnie zrobi dobrze, natomiast o informacje mi chodzi. I druga rzecz, jeśli chodzi o ulicę Chojnicką, to może nie będzie pytanie, ale trochę polemicznie, że chyba to nie jest adresatem właściwym zarząd Straż Miejska, tylko Zarząd Dróg Miejskich. Ja tę sprawę znam, ponieważ w sprawie skucia tego lodu interweniowałem. Natomiast uzyskałem też zapewnienie, że po zimie, kiedy to będzie, może wspólnie, po zimie podjęte zostaną pewne działania, żeby sprawę tego wycieku wody usunąć i według tej wiedzy, którą mam również od mieszkańców, że to jest problem jakiegoś strumyczka, który tam jest nieujęty w ogóle i on zalewa i to nie tylko jest kwestia tego lodu, ale wypadków samochodowych, których, bo tam jest ślisko, jak ta woda wycieka, nawet jak nie ma mrozu, więc to jest rzeczywiście poważna sprawa, a takie zapewnienie uzyskałem, że po zimie tym się zajmiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 14 interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu 15.